Niebawem zaczęli ukazywać się pojedynczo oskarżeni. Wszyscy byli chudzi, porosły im duże włosy i brody, a oczy miały wyraz spokojnego obłąkania. Dutmoze, rzekł urzędnik, opowiedz, jak to napadliście na dom najdostojniejszego Erpatre? Powiem prawdę, jak na sądzie Ozyrysa. Było to wieczorem tego dnia, kiedy Nil miał zacząć przybór. Moja żona mówi do mnie, chodź ojcze, pójdziemy na górę, skąd prędzej można zobaczyć sygnał w Memfisie. Więc poszliśmy na górę, skąd łatwiej można zobaczyć sygnał w Memfisie. Wtedy do mojej żony zbliżył się jakiś żołnierz i mówi, pójdź ze mną w ten ogród, to znajdziemy winogron albo i co jeszcze. Więc moja żona poszła w ogród z owym żołnierzem, a ja wpadłem w wielki gniew i zaglądałem do nich przez mur. Czy jednak rzucali kamienie do domu księcia, powiedzieć nie mogę, gdyż z powodu drzew i ciemności nic nie widziałem. A jakże mogłeś puścić żonę z żołnierzem? Spytał urzędnik. Za pozwoleniem waszej dostojności, a cóż ja miałem zrobić? Przecież ja tylko chłop, a on wojownik i żołnierz jego świątobliwości. A kapłana widziałeś, który do was przemawiał? To nie był kapłan, odparł chłop z przekonaniem. To musiał być sam Bóg Num, bo wyszedł z pnia figowego i miał baranią głowę. A widziałeś, że miał baranią głowę? Za pozwoleniem dobrze nie pamiętam, czy ja sam widziałem, czy tak mówili ludzie. Oczy zasłaniała mi troska o moją żonę. Kamienie rzucałeś do ogrodu? Po cóż bym rzucał, panie, życia i śmierci? Gdybym trafił żonę, sobie zrobiłbym niepokój na cały tydzień, a gdyby żołnierza, dostałbym pięścią w brzuch, ażby mi język wylazł. Przecież ja tylko chłop, a on wojownik wiecznie żyjącego pana naszego. Następca wychylił się spoza kolumny. Odprowadzono Dutmoze, a wprowadzono Anupa. Był to chłop niski, na plecach miał jasne blizny od kijów. Powiedz, Anupa, zaczął znowu urzędnik, jak to było z tym napadem na ogród następcy tronu? Oko słońca, odparł chłop. Naczynie mądrości. Ty wiesz najlepiej, że ja napadu nie robiłem. Tylko przyszedł do mnie sąsiad i mówi, Anupa, chodź na górę, bo Nil przybiera. A ja mówię, czy aby przybiera? A on mówi, jesteś głupszy od osła, bo przecież osioł usłyszałby muzykę na górze, a ty nie słyszysz. Ja zaś odpowiadam, głupi jestem, bom się pisać nie uczył, ale za pozwoleniem co innego jest muzyka, a co innego przybór. A on na to, gdyby nie było przyboru, ludzie nie mieliby z czego cieszyć się, grać i śpiewać. No więc poszliśmy, mówię, waszej sprawiedliwości na górę, a tam już muzykę rozpędzili i ciskają w ogród kamienie. Kto ciskał? A nie mogłem zmiarkować, ludzie ci nie wyglądali na chłopów. Prędzej na nieczystych paraszytów, którzy rozpruwają zmarłych do balsamowania. A kapłana widziałeś? Za pozwoleniem waszej czujności to nie był kapłan, ale chyba jakiś duch, który pilnuje domu księcia następcy. O, oby żył wiecznie. Dlaczego duch? Bo czasami tom go widział, a czasem gdzieś mi się podziewał. Może go ludzie zasłaniali. Z pewnością, że go czasem ludzie zasłaniali, ale za to raz był wyższy, a inny raz niższy. Może właził na pagórek i zlaził z niego. Bez zawodu musiał włazić i zlazić, ale może wydłużał się i skracał, gdyż był to wielki cudotwórca. Ledwie rzekł, zaraz Nil przybierze i wnet Nil zaczął przybierać. A kamienie rzucałeś, Anupa? Gdzież bym śmiał rzucać kamienie w ogród następcy tronu? Przecie ja prosty chłop i ręka uschłaby mi po lokieć za takie świętokradztwo. Książę kazał przerwać śledztwo, a gdy wyprowadzono oskarżonych, odezwał się do urzędnika. Więc ci ludzie należą do najwinniejszych. Rzekłeś, panie, odparł urzędnik. W takim razie jeszcze dzisiaj trzeba uwolnić wszystkich. Ludzie nie mogą być więzieni za to, że chcieli przekonać się, czy święty Nil przybiera lub że słuchali muzyki. Najwyższa mądrość mówi przez twoje usta, Erpatre, rzekł urzędnik. Kazano mi znaleźć najwinniejszych, więc wybrałem tych, jakich znalazłem. Ale nie w mojej mocy jest powrócić im wolność. Dlaczego? Spojrzyj, najdostojniejszy, na tę skrzynię. Jest ona pełna papirusów, na których spisano akta sprawy. Sędzia z Memfisu co dzień otrzymuje raporty o jej przebiegu i donosi jego świątobliwości. W cóż obróciłaby się praca tylu uczonych pisarzy i wielkich mężów, gdyby oskarżonych uwolnić? Ależ oni są niewinni, zawołał książę. Napad był, a więc było przestępstwo. Gdzie jest przestępstwo, muszą być przestępcy. A kto raz dostał się w ręce władzy i jest opisany w aktach, nie może odejść bez jakiegoś rezultatu. W szynku człowiek pije i płaci. Na jarmarku coś sprzedaje i otrzymuje. W polu sieje i zbiera. W grobach dostaje błogosławieństwa od zmarłych przodków. Jakim więc sposobem ktoś, przyszedłszy do sądu, wróciłby z niczym jak podróżny, który zatrzymuje się w połowie swej drogi i zwraca stopy do domu, nie osiągnąwszy celu? Mądrze mówisz, odparł następca. Powiedz mi jednak, czy i jego świątobliwość nie miałby prawa uwolnić tych ludzi? Urzędnik złożył ręce na krzyż i schylił głowę. On, równy Bogom, wszystko, co chce, uczynić może. Uwolnić oskarżonych, nawet skazanych, a nawet zniszczyć akta sprawy, co spełnione przez zwykłego człowieka byłoby świętokradztwem.